I chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przywitali pastora Tadeusza i jego żonę Ewę, a już teraz w większym gronie, bo żeśmy niektórzy z nas doszli, także cieszymy się, że jesteście. No i oczywiście prosimy o przekazanie, może później nie będziemy mieli okazji, ale przekazanie pozdrowień z naszego zboru tutaj w Toronto do Brukseli, do Belgii i mam nadzieję, że się zobaczymy kiedyś tam, pojedziemy was odwiedzić, także zapraszam.
Chwała Bogu! Chwała Bogu, witam was siostry, bracia, bardzo serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj mogę być wśród was. Wierzę, że kiedyś brat pastor i brat pastor Dąbrowski, wy odwiedzicie nasz kościół, nasz zbór w Brukseli. Drzwi są otwarte, Bruksela jest otwarta. Wiem, że jest niebezpiecznie też i tam, bo gdzie dzisiaj jest bezpiecznie. Jedyne miejsce bezpieczeństwa to jest miejsce w Panu Jezusie Chrystusie. Alleluja. To jest jedyne pewne, gwarantowane miejsce. Niezależnie od tego, co by się miało w tym miejscu podziać, czy byśmy nawet mieli być zabici, to i tak wiemy, gdzie zmierzamy. Alleluja. Alleluja. Również serdeczne pozdrowienia przywozimy z kościoła z Brukseli. Siostry i bracia, pozdrawiam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to, że możemy być wśród was. Wdzięczni jesteśmy pastorowi Dąbrowskiemu, wdzięczni pastorowi waszemu Danielowi. Bóg ma wspaniałe rzeczy, Bóg ma wspaniały plan nie tylko dla pastorów. Bóg ma wspaniały plan dla każdego jego dziecka. I chce, aby każde jego dziecko obfitowało w nim, ale każde dziecko, jego dziecko również oddawało siebie w służbie, w uniżeniu, w pokorze, w posłuszeństwie dla niego. Ja może dotknę dzisiaj kilku miejsc z Bożego Słowa. Chcę powiedzieć, że nikt nie nastawiał mnie, co mam mówić. A więc nie jestem ani nastawiony ani przez pastora Dąbrowskiego, ani przez pastora Daniela, bo wiecie, że są ludzie, którzy próbują ustawić czasami. Dobrze byłoby, abyś powiedział o tym, a jakbyś opowiedział o tym, to byłoby już całkiem bardzo dobrze, prawda? Nie. Bo wtedy ja bym musiał, być jakimś, prawda, zdanym tylko na ludzi, na to, co ludzie chcą słyszeć albo to, co powiedzieć. Zawsze byłoby źle, nigdy nie będzie dobrze. Chociaż, wiadomo, nie wszystkim pasuje też i to, co Duch Święty chce przekazać. A więc niezależnie od tego, co chcę, czego dzisiaj chcę dotknąć, wierzcie mi, że chcę mówić w pełni to, co mówi Boże Słowo. I nie miałem tego zaplanowanego. Tutaj będąc, tak Duch Święty wskazał mi na słowo z listu do Efezjan. I może tym rozpocznę, zanim pójdziemy dalej. Jest to list do Efezjan. Teraz dopiero brałem okulary i widzę, że źle sobie otworzyłem. 4 rozdział i wiersz 11. Nawet od 10, proszę. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, męża doskonałego i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Amen. To jest to, co apostoł Paweł pisze do Efezjan. Wierzę, że dzisiaj musimy bacznie zważać na to wszystko, co dzieje się w świecie. Różne trendy, różne fałszywe nauki. Wszystko to, co gdzieś próbuje zawładnąć życiem chrześcijan, poprzez to wkraść się do kościołów, czy nawet owładnąć niektórych, czy wszystkich nawet pastorów, aby Ewangelia była przekręcona. Czytałem bardzo wyraźnie. Bóg ustanowił. A więc ja nie chcę tu mówić albo powiedzieć o tych, którzy są samozwańcami, bo też i tacy są. Ale chcę powiedzieć o tych, których Bóg ustanowił. Więc Bóg ustanowił proroków, apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów. Jeśli Bóg ustanawia, to my czasami patrzymy na człowieka. Ale musimy, i wtedy się rodzą różne takie opory czy uprzedzenia. Jeśli my spojrzymy na to, na służbę, z punktu widzenia tego, że Bóg ustanowił, patrząc na służbę, dla nas jest ważne wtedy Chrystus. Ważne to, co Bóg ustanowił, to, co Bóg powołał. I w tym miejscu, w miejscu Bożego powołania, czy znajduje się osoba X, Y czy Z, osoba jest osobą, ale jest w miejscu Bożego powołania. Teraz to wyjaśnię głębiej. Patrząc na człowieka, możemy się uprzedzić. Ja przepraszam, że dzisiaj może jestem bez marynarki. Teraz wyszedłem na dwór, było tak gorąco, że poprosiłem pastora, czy mogę być bez marynarki. No i jestem. Lubię ładnie wyglądać, oczywiście też i dla mojej żony. A więc nie możemy patrzeć z perspektywy fizycznej poprzez pryzmat ciała na osobę. Jeśli patrzymy z perspektywy Bożego powołania na Bożego sługę, na miejsce służby, Bóg nam, Duch Święty nam otworzy oczy. Czy to jest brat X, Y czy Z, my wiemy, że jest to miejsce święte. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I ty, siostro i bracie, również, gdziekolwiek zwiastujesz Ewangelię, w miejsce Chrystusa czynisz to, do czego Bóg cię powołał. Każdy, każdego Bóg chce powołać, każdego chce użyć. Bóg chce, aby każdy był tym narzędziem użytecznym w ręku Pana Boga. W Kościele nie ma bezrobocia. W Kościele nie ma bezrobocia. A więc mówię po to, abyście się nie dali zwieść, oszukać diabłu, by budować w sobie jakiekolwiek uprzedzenie. Ja jako pastor, bo pastor w Polsce, obecnie jesteśmy pastorami w Brukseli, wiemy, co to znaczy. Mówimy to, co mówię. I teraz mówię to z życia, z praktyki. Ludzie patrząc fizycznie na osobę, nie rozróżniając tego, albo nie mając objawienia, że to jest Boże dzieło. Bóg ustanowił. Budują w sobie uprzedzenie. Wiecie, czym jest uprzedzenie. I taki człowiek, choćby nie wiadomo, jak chciał najlepiej nawet usługiwać, czy w tym miejscu sprawować swoją służbę i będzie to robił, to ta osoba będzie tracić z racji uprzedzenia do danej osoby. Dlatego nie uprzedzajcie się do siebie, o tym będziemy później jeszcze szerzej mówić, nie uprzedzajcie się do nikogo, żadnego brata, żadnej siostry. Nie uprzedzajcie się nawzajem, nie uprzedzajcie się do służby, która jest w Kościele. Do danej służby. I służby akurat u was pełni brat, pastor Daniel. Ja nie wiem, ja tylko mówię to, co Duch Święty powiedział, nie uprzedzajcie się. Wiedzcie, że Bóg ustanowił. Jeśli Bóg ustanowił, całym sercem idźcie za tym. Wy będziecie błogosławieni. To chodzi o was. Chodzi o ciebie, siostry i bracie. Byś była błogosławiona. Była błogosławieństwem. I to jest cudowne. Alleluja. Kochani, jako pastor, będąc jeszcze w Rybniku, jesteśmy teraz w Belgii. Gdzie będziemy? Bóg tylko wie. Czy ktoś na sali jest, co pierwszy raz dzisiaj mnie słucha, czy widzi? Jest to takie osoby? Są. A więc dla przypomnienia powiem kilka słów na temat naszej służby, naszej pracy pastorskiej. Pastorami byliśmy prawie 14 lat w Polsce, w Rybniku. Dzisiaj jesteśmy pastorami w Brukseli. Centrum, jak to niektórzy mówią, jak to mówią? Ognisko diabła, czy coś takiego. Tak, nie jest wesoło, nie jest dobrze, ponieważ to, co dochodzi do mediów, to jest tylko mały procent tego, co naprawdę się dzieje. No ale cóż na to poradzimy? Nic na to nie poradzimy. I nie zmienimy tego, co się dzieje. I nie mamy na to wpływu, ale możemy mieć wpływ na siebie samego i na otoczenie, najbliższe otoczenie wokół mnie, tam, gdzie Bóg mnie posyła. Dlatego warto iść za Jezusem. Warto iść za Panem Jezusem Chrystusem. Jesteśmy dzisiaj w Brukseli. Zaczynaliśmy zbór od małej garstki. Podobnie jak w Rybniku to było. Zbór nie liczył więcej jak 10 osób w Rybniku. Oddając zbór, liczył ponad 60. Gdy przyjęliśmy zbór w Brukseli, również miał 10 osób. Same niewiasty, same siostry. Jeden brat. Jeden brat, który latał w krótkich spodenkach jeszcze po zborze. Przez ten czas, jak jestem, on już jest dzisiaj jest starszym zboru. A więc niektórzy też poprzez to, że latał w krótkich spodenkach w zborze, tak go nadal traktowali. A więc ja zaoponowałem i powiedziałem, to już nie jest ten mały chłopczyk w krótkich spodenkach. To już jest starszy zboru. Zaapelowałem w obronie pozycji, która jest w kościele, służby, którą pełnił. A więc nie chodziło mi konkretnie o człowieka, ale o służbę, którą pełnił. To jest starszy w kościele już. A więc to już nie jest ten, żeby go tam po imieniu wołać, czy tytułować po imieniu. Oczywiście nie chodzi o gloryfikację kogoś jak guru. Nie o tym mówię. Przypomniała mi się historia jeszcze pewnego brata, który mówił, właśnie też w tej pozycji stawał w obronie pewnego pastora. Dokładnie o mnie chodzi. To jeszcze przez Rybnika. I jeden brat mówi, znam z życia przypadek. Mówi, matka miała syna księdza, ale w kościele, czy gdzieś na plebanii, gdziekolwiek, nigdy się do niego nie zwróciła. Ej, Franek. Nie wiem, jak ma na imię, tak tylko teraz mówię. Ale zawsze proszę księdza. Matka do syna. Więc szanowała jego służbę, szanowała jego powołanie. I on to powiedział, no i od tej pory się też również zmieniło w zborze, gdzie byłem. Wiem, że takie rzeczy mają miejsce, mogą mieć miejsce, stąd dzisiaj tak Duch Święty przekonał mnie, by o tym powiedzieć. Jesteśmy dzisiaj w Brukseli, jak wspomniałem. Zaczynaliśmy też od niewielkiej grupy ludzi. 10 osób, kobiet, jeden chłopczyk, prawda? Młodzieniec. Dzisiaj zbór liczy około 80 osób. A więc rośnie, cały czas rośnie. To była ciężka praca. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie, albo powiem, możemy sobie pozwolić wyjechać. Wyjechać, tak jak teraz jesteśmy tutaj w Kanadzie, czy wyjechać gdzie indziej i zostawić zbór. Są bracia, którzy są już gotowi do usługiwania i usługują. Siostry pełniące służbę. Więc zbór żyje, zbór tętni życiem. Jest i z tego tytułu możemy sobie już na to pozwolić, gdzieś wyjechać. 3 lata, gdy objęliśmy ten zbór w Brukseli, nie mieliśmy żadnego urlopu. Ja nie miałem żadnego urlopu. Przez 3 lata była charówka. Przez 3 lata była służba, efekt, intensywna służba na niwie Bożej. Modlitwa. Bardzo położyłem nacisk na modlitwę. Nacisk na odwiedzanie po domach, na różne spotkania inne. A więc to zaowocowało. Nie byłem w stanie gdzieś pojechać, ponieważ nie miałem jak to zastąpić. Ale to zaowocowało. Wkład i poświęcenie. Chcę powiedzieć z tego miejsca, warto poświęcić się służbie dla Pana Jezusa Chrystusa. Nigdy żaden początek nie jest tak lekki. Żaden początek nie jest jakiś, można powiedzieć, od razu na obłokach. Samolot, który startuje, on potrzebuje masę energii spalić, paliwa i wydać energię z siebie czy od siebie, żeby wystartować i znaleźć się na górze. Później on już leci sobie swoim tokiem. Więc na początku naszego życia, naszej służby, również musieliśmy tę pracę, w tą służbę włożyć całą naszą energię. I dzisiaj jesteśmy dumni z tego, że Bóg wspaniale mógł tak nas użyć. To Jemu chwała. Dla Niego chwała, dla naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Ale potrzeba poświęcenia. I to poświęcenie, oczywiście, ludzie muszą pójść za tym poświęceniem. Ludzie muszą chcieć też od siebie dać coś, aby Boże Królestwo rosło i rozwijało się. To nie jest żadna nasza prywata. Nikt z nas nie ma do tego absolutnie żadnego prawa, roszczyć sobie jakiekolwiek prawo, to moje, to ja. Jeśli tak, to można się szybko przejechać. Królestwo Boże, wiem, że pastor na pewno naucza na temat Królestwa Bożego i mamy świadomość, wiemy, czym jest Królestwo Pana Jezusa Chrystusa. A więc wszystko, cokolwiek robimy, wszystko, cokolwiek czynimy, pracujemy na rzecz Królestwa Bożego, Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. I im więcej nas przybywa, tym ten Kościół na ziemi bardziej rośnie, rozrasta się, Królestwo Jego się rozrasta i tym więcej ludzi będzie w niebie zbawionych. Ponieważ Biblia mówi, że całe niebo się raduje, gdy jeden grzesznik się opamięta. A cóż dopiero, gdy będą ich dziesiątki czy setki. I to jest nasz cel. I to nie należy tylko do pastora. Powiem nawet więcej. To owca rodzi owce. Amen. O. Jestem ze wsi i mieliśmy owce też w domu. To owca rodziła owce. Nie mam ani tato. Pasterz, gospodarz. Oczywiście oni dopilnowywali. Tak pilnowali, jak najlepiej pilnowali. Żeby ich było jak najwięcej, żeby ich miały jak najlepiej. To była odpowiedzialność gospodarza, pasterza, rodziców moich, w przypadku moich rodziców. Ale to owca rodziła owce. Kolejne. Amen, teraz powiecie amen? Amen, halleluja. Halleluja, cieszę się bardzo, że jesteśmy zgodni w tym. Tak więc nasza służba w Brukseli dzisiaj to jest tak, na pewno dużo do zrobienia jeszcze jest. Wciąż działamy, wciąż pracujemy i nigdy nie możemy pozostać na laurach. Często mówię, że za każdym razem, gdy staję za kazalnicą, mam lekką tremę. Ktoś powiedział kiedyś, jak to? Tyle lat już pastorem byłeś i tyle razy usługujesz i wychodzisz i masz tremę? Ja mówię tak, bo wiem, że pierwsze moje wyjście rutynowe za kazalnicę jest pierwszym krokiem do mojego upadku. Mam tą absolutną świadomość tego wszystkiego, dlatego z bojaźnią i zadrżeniem i dzisiaj staję przed wami. Nie po to, by się nad wami wywyższać czy w jakikolwiek sposób was poniżać. Chcę być razem z wami w jedności i przekazać wam to, co Duch Święty dzisiaj włożył do mojego serca. Bruksela otwarta, śmiało możecie przyjechać, zobaczyć, jak Kościół się rozwija, jak rośnie. Wierzę i mam nadzieję, że jak przyjedziecie, będzie jeszcze większy. Bo trzeba sprawdzić czasami, prawda? Czy ten, co tu na przodzie tak pięknie słodzi, jak to faktycznie jest. Dlatego Bruksela jest otwarta, przyjedźcie i zobaczcie. Jestem szczęśliwym mężem. Mężem jednej żony. Jest tutaj właśnie moja żona Ewa. Mamy piątkę wspaniałych dzieci. Cztery córki, syna. Syn jest pastorem w Polsce, w Lesznie. Poszedł w ślady ojca, czyli mnie. Też mogę się pochwalić, prawda? Jeśli mam się czymś pochwalić, to też żoną, dziećmi, synem. Jedna córka dzisiaj nie jest z nami. To mówię o tym, bolejemy z tego powodu. Została wyrwana od rodziny. Jest w świecie. Klaudyna. Jak się wam przypomni, by wspomnieć w modlitwie o nią, co dzień bojujemy, modlimy się o nią, to przynieście ją przed Bożą liczą. Wstyd, znaczy nie wstyd. Tak się podziało. To chcę, żebyście wiedzieli, że jesteśmy normalnymi ludźmi, niczego nie ukrywamy. Jesteśmy przed wami otwarci. Wiem, że będzie się modlić o to. Chwała Bogu, zbór rośnie. Zbór rośnie w Brukseli, zbór rośnie w Lesznie. Mądrego syna mamy, 3 doktoraty. Jeden teraz będzie bronił niedługo, trzeci właściwie już doktorat będzie bronił. Też przeszedł ciężkie sytuacje, miał różne sytuacje trudne, ale ze wszystkiego Bóg jego, tak nas, jak jego wyrwał. To, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to wszystko się wiąże w jednym temacie. Chciałbym dzisiaj mówić z Ewangelii Łukasza. Z 15 rozdziału. Cały 15 rozdział jest takim wspaniałym rozdziałem. Chciałbym dzisiaj mówić na temat obcy w domu. Powiedziałem, że jest to bardzo związane dzisiejsze moje zwiastowanie z tym wszystkim, co powiedziałem na początku. I myślę, że to, o czym teraz chcę powiedzieć, również będzie miało tym wszystkim mocny związek. Obcy w domu. Czy jest taka w ogóle opcja? Czy może tak się stać, że jest rodzina, jest dom i ktoś w rodzinie będzie czuł się jak obcy? Może tak być. Niejednokrotnie w naszej służbie mieliśmy do czynienia z osobami, które się czuły obce w domu. Z różnych powodów. Oczywiście nie teraz czas na to, by o tym mówić, ale z różnych powodów czuły się obce w domu. Ale Biblia również mówi nam i daje nam taki przykład, abyśmy nigdy nie poszli w ślady. To nie jest, to co będziemy czytać dzisiaj, to nie jest wzór do naśladowania. To nie jest wzór, aby pójść tak i czy tak się zachowywać, czy stać się takim właśnie jak ten, o którym będziemy czytać. Piętnasty rozdział, on mówi nam, na początku już mówi o zagubionej owcy, później mówi o zagubionym groszu, o zagubionym synu marnotrawnym, ale druga połowa, ostatnie wersje mówią też o bracie tego syna marnotrawnego, syna zagubionego. Wiele kazań słyszałem na temat właśnie syna marnotrawnego i sam na ten temat usługiwałem. Wspaniały temat do ewangelizacji, prawda? Mówić o tym synu, o jego zgubie, o jego zachowaniu, o tym wszystkim, co przeżywał, co się działo w jego życiu. Patrząc jeszcze od początku idąc, widzimy na cały ten rozdział 15, możemy tutaj spojrzeć na Boga i zobaczyć Boga, zobaczyć Pana Boga, Jego troskę, Jego zaangażowanie się w miłość o człowieka, o każdego człowieka. Jak bardzo Bóg kocha człowieka. Kocha każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od tego, w jakim miejscu w danej chwili człowiek jest. Kocha każdego. Ja często słyszałem, jak ludzie zwiastują, mówią człowiekowi, Bóg cię kocha. No i niejednokrotnie było tak, że skoro grzesznik słyszał, Bóg mnie kocha, a więc to jest okej. A to nie jest okej. On słyszał hasło, tak, dobre. I to jest dobre przesłanie. To jest prawda, powiem tak. To jest prawda, że Bóg kocha. Ale dopóki człowiek nie wyjdzie z tego miejsca, z miejsca buntu, z miejsca, z którego on nie zostanie przemieniony przez ofiarę i śmierć Pana Jezusa Chrystusa, to cóż z tego, że Bóg go kocha? Jak on i tak do piekła pójdzie. Prawda? I tak pójdzie do piekła. A więc zwiastowanie Bożego Słowa musi być mądre. Musimy tak przekazywać, tak ewangelizować, tak mówić, żeby ten człowiek zrozumiał to, że oczywiście Bóg go kocha, ale jeśli on nie wyjdzie z tego miejsca buntu, a żeby z tego miejsca buntu wyjść, to musi udać się pod krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ krzyż jest miejscem, gdzie człowiek, przez który człowiek przechodzi, aby stać się wolnym człowiekiem. W moim życiu wiele było różnych złych rzeczy. Byłem złym człowiekiem. Paliłem 3 paczki dziennie papierosów, cygara, które kiepowałem, żeby czuć, że coś palę, fajką, z którą się sztachałem i ten alkohol i inne rzeczy. Ale Słowo Boże mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I stało się to w moim życiu, stało się, ja nie umiem pstrykać, ale na jedno pstryknięcie palcem. Miłość do Pana Jezusa Chrystusa sprawiła to, że tak Go pokochałem bardzo, tak bardzo Go pokochałem, że ta miłość do dzisiaj w moim sercu jest pełna w kierunku Pana Jezusa Chrystusa. I z każdym dniem przeżywam, doświadczam łaski i błogosławieństwa Pana Jezusa Chrystusa. Wiem, że są takie sposoby, o których się mówi, jak zejściówki tak zwane. Palisz dużo, co dzień palisz jednego mniej, to w końcu dojdziesz do zera. I co wtedy? Zaczniesz od nowa. Znam te wszystkie przypadki. Znam. Pracowałem wśród uzależnionych, alkoholików, więźniów, bezdomnych. Wiem, jak to wszystko działa. Prowadziłem 2 kluby abstynenta przy Zozie i przy Kościele, by mogli ludzie przechodzić do kościelnego klubu abstynenta, bym tam mógł zwiastować Ewangelię. Znam 12 kroków, te, które świat prowadzi. Ale tak naprawdę to tylko Chrystus. Tak naprawdę rzeczywistością jest Chrystus. Jedynym, który uwalnia, wyzwala całkowicie, jest Pan Jezus Chrystus. A więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Amen. Halleluja. Miałem jeszcze taki przykład w moim życiu, że po moim nowonarodzeniu przychodził diabeł i mnie kusił, słuchaj chłopie, musisz pokutować za to albo za tamto. I dałem się złapać chyba 2 razy na takie coś. dałem się złapać, pokutowałem oczywiście za to, co mi on skazał. No i już myślałem, że już jest okej, okay, że wszystko okej, okay, super. I radość, chwała Bogu, aleluja. A tu puk, puk, hej, hej, pomału. A pamiętasz to? Tu musisz też pokutować za to. I jak powiedziałem, dwa razy chyba się dałem na to złapać, aż w końcu Duch Święty mówi, nie tędy droga. I na ten wierz mnie skierował. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To jest taki amen. I żaden szatan nie ma prawa przychodzić, by na nowo wracać do starego życia. Później był on, oczywiście, później przyszedł, przychodził. Powiedziałem, wyciągłeś sobie tego trupa, to sobie z nim żyj. Już się nie dałem oszukać. Ja patrzę do przodu. I na to, co z przodu. Jestem po pracy na kręgosłup. Czasami boli. Miałem dwie operacje na kręgosłup. Jedną operację dokonywali lekarze, drugiej operacji dokonał Pan Jezus. Czasami boli. A co mówię? To i tak jest z tyłu, ja idę do przodu. Mam wszędzie pełny rozrusznik do serca. Już drugi, bo pierwszy już się wyczerpał, jest drugi w tym momencie. Nie jestem robokopem. Jestem normalnym człowiekiem. Ale jest te rzeczy, które się podziały we mnie, one są. Gdy po wszczepieniu rozrusznika lekarze stwierdzili, ma pan nadciśnienie. W niedługim czasie stwierdzono, że mam cukrzycę. A więc te wszystkie lekarstwa takie miałem i nawet ludzie ze zboru mówili, siostry, bracia, tak, tak, taciu, to już musisz, te lekarstwa, to wszystko musisz mieć do końca życia. Nie zgadzałem się z tym. Nie mówię w tym momencie teraz, nie głoszę prosperity. Jestem daleki od tego. Powiem to, co było w moim przypadku. I nie mówię po to, żeby teraz ktoś z was to zastosował. Miałem te lekarstwa, to wszystko i mówię, Panie Jezu, jeśli mam być uzależniony i chcę być uzależniony, to chcę być uzależniony od Ciebie. Uwolnij mnie od tych leków. Ja się nie zgadzam, nie chcę tych leków. Zmierzę ciśnienie w jeden dzień, norma. Cukier, norma. Drugi, trzeci, kolejny i wszystko w normie. Wtedy mogę odstawić. Nie jestem fanatykiem jakimś chorym, ale trzeźwo myślącym, zdrowym dzieckiem Bożym. Mówiąc o tym, chcę powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest rozwiązaniem na każdy problem człowieka. To nie znaczy, że musi tak się podziać w życiu kogokolwiek innego. Tak było w moim przypadku. Dlatego dzisiaj mogę stać wśród was, między wami, przed wami, by o tym powiedzieć. I to powiem po to, aby Pan Jezus sobie odebrał chwałę. I chwała Jemu za to wszystko. Alleluja. Tak więc, czytając fragment Bożego Słowa, już kolejny, pomijając to cały początek, czytajmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa od wiersza 25. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tłuszcze ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tłuszcze ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Amen. Sytuacja, na którą kiedyś w przeszłości też zwracałem wiele uwagi, ponieważ bardziej mnie interesowała ta pierwsza część tego rozdziału. Część o właśnie zagubionym groszu, część o zagubionej owcy, czy o synu marnotrawnym. Natomiast to jakoś tak, nie byłem tym fragmentem zainteresowany, ale gdy spojrzałem na ten fragment, zobaczyłem, że jest również tutaj też wspaniała lekcja dla mnie. Wspaniała lekcja dla mnie personalnie, jako nauka, jako przestroga jako przestroga, by nie pójść, nie popaść w taką zadufałość, w taką pychę, w takie coś, jak oto ten jego brat, ten drugi syn tego ojca. Różnie możemy powiedzieć o tym ojcu. Możemy sobie o nim pomyśleć, że jakiś nierozsądny ojciec, nierozumny, miłujący ojciec, kochający ojciec, różnie się go prezentuje. Nierozumny, bo zgodził się dać część majątku, że nie powinien. Pomijam to wszystko. Chcę dzisiaj mówić o tym drugim synu. Syn, który był w domu. Syn, który pozostał w domu. Syn, który nie opuścił swojego ojca. Ja bym tu nawet powiedział, nie opuścił gospodarstwa tego wszystkiego. Młodszy poszedł w świat, śladu nim zaginął, ale ojciec czekał. Ojciec czekał, aż on powróci. Zdumiewające jest to, że ojciec nie poleciał za nim. I też myślałem, dlaczego nie poszedł za tym synem? Dlaczego nie próbował jakoś wyciągnąć? Każda ingerencja ojca do tego syna, w kierunku tego syna, by go wyrwać, nic by nie pomogło. Nic, na nic by się zdała. On musiał doświadczyć pewnych rzeczy. Człowiek czasami musi doświadczyć pewnych rzeczy, aby móc się opamiętać, aby móc zrozumieć swój stan, swoją sytuację, tak jak ten syn marnotrawny. On tam, gdzie widział, ja to nazywam bardzo brutalnie, świńskie cycki od spodu, to przyszedł do opamiętania. I mówimy taki B, ten pierwszy syn, ten syn marnotrawny taki B. Ale patrzmy na tego syna, który został w tym gospodarstwie, został w tym domu. I oto pracuje, haruje, można powiedzieć. I jednego razu wraca z tego pola, słyszy muzykę, coś nowego. Nigdy tego nie było. Nigdy się nie spodziewał, że coś takiego może spotkać, wracając z pola. Wraca scharowany, spracowany i słyszy muzykę. Donoszą mu, że brat twój wrócił. Brat twój wrócił i ojciec kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. I sytuacja staje się bardzo taka napięta. Bardzo napięta. Ponieważ ten brat, zamiast się cieszyć, zamiast się radować, że odzyskał brata, że brat wrócił do domu, okazuje się sytuacja całkiem inaczej. Całkiem inne jest jego myślenie. Całkiem inne jego nastawienie i wręcz słowa, które wypowiada. Co sprawiło, że ten brat był taki negatywny w stosunku do tego swojego, ten syn do swojego brata, ten drugi starszy. Co było powodem, że akurat nie w tym momencie, gdy doszło do niego uszu, że wrócił jego młodszy brat, on się obruszył, on się pogniewał. Jeszcze jak usłyszał, że ojciec zabił tuczne ciele. I jest uczta w domu, są tańce, jest muzyka. Bardzo się rozgniewał. Oto ten, który pozostał w tym domu. Dlatego zatytułowałem to obcy w domu. On był w domu, ale tak naprawdę on nie znał ojca. Tak naprawdę on był daleko oddzielony od ojca. Jego stan, mimo że był w domu, wcale nie był lepszy od tego syna, od jego brata, tego młodszego. Jego stan wcale nie był inny. Chociaż w tym momencie, gdy przyszedł młodszy syn, ten, który był tym synem marnotrawnym nazwanym, w tym momencie ten marnotrawny, wracając do ojca, był w wyższej pozycji, był w lepszej pozycji niż ten, który ciągle był. Był w domu, pracował, harował. Więc co było w jego sercu, co było w jego umyśle? On pracował, on harował. A czy on pracował dla ojca? Czy on pracował dla tego, aby ojciec mógł być bogatszy? W jego umyśle już było jedno. Nie ma młodszego syna, brata, poszedł, zaginął. Niedługo umrze ojciec i wszystko będzie moje. Aleluja. Tak? Tak myślał. Na pewno tak myślał. Dlatego pracował. Harował od rana do nocy. Gromadził tę majętność. Żal mu było nawet zabić tę owieczkę czy koźlęcia. On później obwinił ojca. Ale tak naprawdę to jego serce było tak ciasne, tak zamknięte, tak skąpe, że sobie na to nie chciał nawet pozwolić. Bo jego cel, jego umysł był nastawiony tylko to wszystko będzie moje. I w momencie, gdy przychodzi, dowiaduje się, że przychodzi jego brat. Brat, który już część majątności swojej, tą co dostał, roztrwonił. A więc pojawiła się kolejna myśl, zła. To wrócił i co? Znów będę musiał się podzielić. Tym, co nagromadziłem, tym, co napracowałem. Więc widzimy postawę tego starszego brata. Oto na jaw wychodzi postawa jego serca. Wszystko było ładnie. Wszystko było dobrze, dopóki nie pojawił się ten młodszy syn. Jego brat młodszy. Oczywiście ojciec wciąż patrzył na niego. Wciąż modlił się, wciąż oczekiwał. Wciąż patrzymy za naszą córką. Wciąż jej oczekujemy. Nawet dzisiaj pisałem SMS na tym, bo akurat nie pojawiła się na Messengeru. Nic więcej nie mogę zrobić. Jak ten ojciec czekał. Serce ojca tryskało z radości, gdy wrócił ten młodszy syn. Serce ojca, jego życie promieniało w tym momencie. Był przeszczęśliwy, że wrócił. Nawet już nie pozwolił synowi więcej mówić, ponieważ on chciał, ten syn mówi, młodszy, będę twoim sługą. Już nie chcę nawet się nazywać twoim synem, ale będę twoim sługą, by być z tobą. Być z tobą, być w twoim domu. Jego starszy brat patrzył z góry, pełen złości, pełen nienawiści, zaciśnięte pięści, ponieważ to, na co pracował, ponieważ to, co próbował nagromadzić, to, co próbował jak najwięcej by zyskać, naraz jakby straciło fundamenty, straciło równowagę, zachwiało się w tym momencie, ponieważ myśl, że będę musiał mu oddać. Być może ojciec znów pomyśli sobie tak i zrobi tak, że znów będzie to z tej mojej części oddam mu. Zobaczcie, że ten starszy brat mówi do ojca, zwraca się do ojca, nie mówi mój brat. W wierszu 30. Nie mówi mój brat. W 28. się przy tym rozgniewał się, a w wierszu 30. mówi, nie mówi mój brat, twój syn. Nawet nie chciał nazwać go swoim bratem. Nawet nie chciał go nazwać swoim bratem, wypowiedzieć to z ust. Oto jak diabeł potrafi zaślepić serce, umysł człowieka. Oto jak diabeł poprzez mamonę, poprzez takie pazerstwo, poprzez taką niegodziwość, chytrość, skąpstwo potrafi zacieśnić serce człowieka. Że nawet przez usta mu nie przeszło mój brat, ten młodszy mój brat, tylko twój syn. To twój syn taki, ten, który roztrwonił. To ten syn, który wziął majątność, poszedł, roztrwonił, a teraz wraca i co? Znowuż może będziesz chciał mi odebrać z tego, co ja nagromadziłem, oddać jemu. Bracia, siostry, nie możemy popaść w taki, dać się zapędzić diabłu w taki kanał. Nie możemy popaść w jakiekolwiek fałszywe pokuszenie, zwiedzenie. Biblia mówi, jeśli kto nie chce pracować, niech nie je. Niektórzy mówią, kto nie pracuje. Nie tak, źle cytujesz. Tam pisze, kto nie chce pracować. Czyli może, no ale ręce sam sobie wykręcił. Nie, że chory czy coś. Ludzie chorzy pracują, ale on ma dwie lewe ręce, prawda? I, no i nie chce, bo nie chce. Kto? A więc to wtedy taki nikt nie je. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Bez jedzenia. I ten brat, gromadząc to wszystko, poprzez gromadzenie tego wszystkiego w swoim sercu budował nienawiść do brata. I dzisiaj diabeł próbuje wszystkiego, aby robić poszatkowanie w zborach, w kościołach. Ja już mówiłem o tym, że wytoczył najcięższy kaliber armaty. Najcięższy kaliber działa, z którego strzela, z którego bombarduje, uderzając w Kościół Pana Jezusa Chrystusa, aby robić poróżnienie, zniszczenie, aby pozostawić zgliszcza. Stąd potrzeba nam coraz bardziej zacieśniać się w jedności Bożej, w jedności Ducha Świętego. Musimy walczyć o siebie, stawać jeden za drugim, bronić jeden drugiego. Nie mówić jeden na drugiego. Nie plotkować o sobie. Ale bronić jeden drugiego. Ja spotkałem jednego brata, który powiedział, jeśli by nawet było tak, że mój brat by zawinił, a poganin by go oskarżał, to nie pozwolę. Chociażby to była jego wina. Nie pozwolę, aby poganin oskarżał mojego brata. Ja sobie z tym później, z tym bratem porozmawiam sam na sam, ale poganinowi nie pozwolę. A diabeł często przychodzi, pokazuje nam brata, siostrę w takim krzywym zwierciadle, bo siostra miała jedną nogawkę za krótszą, bo źle była uczesana, albo brat, prawda, przyszedł bez krawata czy coś. Diabeł zawsze znajdzie sposób, powód, aby powiedzieć tobie, potrzebność tobie na temat drugiego brata, drugiej osoby czy siostry. I niejednokrotnie powie, no powie prawdę. Prawdę fizyczną. Ale nawet jeśli mówi prawdę, to co? Diabeł i tak jest kłamcą. I tak jest kłamcą i mordercą. Nie słucham go nigdy. Nie rozmawiam z nimi nigdy. Powiesz, jak to? Tak to. Nie rozmawiam z diabłem. Jeśli mam rozmawiać, rozmawiam z Panem Bogiem, rozmawiam z Duchem Świętym, z Panem Jezusem. Nigdy z diabłem. Diabeł przyjdzie, powie ci, że zgrzeszyłeś. I powie, co? Nie ma dla ciebie już szans. I się lepiej powieś. Tak powie diabeł. A przyjdzie Duch Święty, powie, zgrzeszyłeś. Ale jest krzyż Pana Jezusa. Tam jest ratunek. Tam jest dla ciebie zwycięstwo. Jak kolosalna różnica. I ten starszy brat dał się oszukać. Dał się zwieść właśnie poprzez swoją pożądliwość, swoją pazerność. Dał się zwieść do tego stopnia, że gdy przyszedł jego młodszy brat, jego serce było już tak ciasne, tak zatwardziałe, ponieważ może miał wyobrażenie na tego swojego biznesu. Jak wielki to będzie biznes. Jak bardzo spotęguje się jego majętność. Będzie bohaterem, będzie bogaczem. Ponieważ był jednym spadkobiercą po swoim ojcu. Więc jak miał nastawienie już nie tylko nawet do swojego brata, ale do swojego ojca? Z pretensjami? Z żalem? Mnie nigdy nie dałeś. Wyszedł z takimi oskarżeniami przeciwko swojemu ojcu. Przeciwko ojcu, z którym był razem, byli niby razem. I wtedy ojciec mu odpowiada, synu, no jak ojciec, zdziwiony. Myślę, że bardzo zdziwiony. Ty zawsze jesteś ze mną. Wszystko, co moje, jest twoje. Ja ci nigdy nie zabraniałem, nigdy nie powiedziałem ci. Jeśli chciałbyś, no dlaczego nie? Bo najlepiej kogoś oskarżyć, prawda? To twoja wina. To ty spowodowałeś, to przez siebie. Mąż żonę oskarża, żona męża oskarża. Oskarżają się nawzajem, w końcu spada to na dzieci. No lepiej się rozejść. Tak działa diabeł. Tak działa diabeł. Siostry i bracia, nie dajmy się poróżnić. Nie dajmy się diabłu oszukać. Uważmy o siebie nawzajem. Żyjmy w jedności, trwajmy w jedności. W jedności jest siła. Kiedyś słyszałem taką, to może to i bajka była, pewien mędrzec, czy ojciec miał chyba ileś tam synów, prawda, nie wiem, 10, 12, ile by ich nie było. Było ich sporo. I tylu ich było, nabrał, tylu ich było, tyle różnych rzeczy związał do kupy i dawał im po kolei, złamcie to. Te związane kije, patyki grube, takie jak moja lęka może. Mocowali się i nikt nie mógł złamać. Wtedy ten ojciec wziął siekierę, sznur przeciął i każdego patyka po kolei łamał i na bok rzucał, łamał i na bok rzucał. I powstała kupa połamanych patyków. Oni zdziwieni, co on robi. No to czemu nie złamałeś ty na raz tego wszystkiego? Bo chcę wam coś pokazać. Jeśli będziecie trzymać się razem, nikt nie jest w stanie was pokonać. Jeśli się rozprzęgniecie, to po kolei każdy z was będzie połamany. Biblia o tym mówi. Jak ważne, jak istotne jest to, by trzymać się razem, by być sobą razem. Nie dać się diabłu sponiewierać. Nie dać się diabłu oszukać. Nie dać się diabłu oszukać w jakimkolwiek sprawie. Ten starszy brat pozwolił sobie na to. I co? Wiele stracił. Nie czytamy, co dalej. Nie wiemy, co dalej. Wiem, że ojciec go napomniał. Powinien się radować. Powinien się cieszyć. Powinien się cieszyć z tego, że ten młodszy twój brat był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Tak żyć. tak żyć, aby pozostawić po sobie pamiątkę wiary, ufności w Panu Jezusie Chrystusie. Nie wiemy, co dalej się z nim podziało. W każdym razie ta postawa, postawa tego syna starszego brata, nie jest zadowalająca, nie była zadowalająca. Niech to na nas będzie, siostry i bracia, taką lekcją, by diabłu nie pozwolić na jakiekolwiek intrygi w moim życiu, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie i w kościele naszym. W kościele, w którym jestem zasadzony. Bo on to będzie chciał robić. Będzie chciał czynić to, aby jego królestwo ciemności się coraz bardziej rozpasało. I tu trzeba go bardzo mocno wykorzeniać. Brać go, on jego miejsce jest pod naszymi stopami. I tak powiedziałem, ja z nim nie rozmawiam. Nawet jeśli cokolwiek mam do kogoś, to idę ofen. Tak jak mówi Biblia. Masz do kogo coś? Idź. Załatw sprawę. Niech Duch Święty nas bardziej jednoczy. Niech Duch Święty jeszcze bardziej zacieśnia relacje między wami. Niech Duch Święty będzie tym, który będzie tą miłość ojcowską, te więzy miłości Pana Jezusa Chrystusa względem każdego z nas, niech one się jeszcze bardziej zacieśniają, by być jedno w Jezusie Chrystusie, być jedno w Duchu Świętym, być jedności, żyć w jedności, chodzić w jedności, jedności Ducha Świętego, podporządkowani woli Boga Ojca Wszechmogącego. Posłuszni tym, których Bóg powołał w Kościele. Miłujący tych, których Bóg powołał w Kościele. A Bóg powołał apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pastorów również Bóg powołał. Wierzę, że i w waszym zborze, tu w tym kościele, sługa Boży, obecny pastor jest powołany przez Boga. Jak pastor Dąbrowski, tak obecny wasz pastor. I tam, gdzie byłem w Kanadzie, gdzie miałem możliwość być, wierzę, że to są słudzy Boży. Wierzę, że jesteście dziećmi Boga Najwyższego. Jesteśmy jedno w Panu Jezusie Chrystusie, podłączeni w ten krwioobieg Pana Jezusa Chrystusa. Stąd możemy mówić na siebie siostry i bracie. Ale wielu jeszcze jest tych, którzy są daleko od łaski Pana Jezusa. Jak ich zbawić? Jak ich przeprowadzić? My ich nie możemy zbawić, zbawia Chrystus, ale możemy im przekazać tego Chrystusa, opowiedzieć o tym Chrystusie, ale musimy być w jedności. W tej jedności jest siła. Z tej jedności będzie Boże błogosławieństwo, które popłynie i na to miasto, aby zbawić tych w Jezusie Chrystusie, którzy jeszcze dzisiaj Go nie znają. Mówiąc o tym, siostry i bracia, chcę modlić się o was, błogosławić was, wierząc, że jedynie Duch Święty o wszystkim może was przekonać. To Duch Święty jest tym, który przekonuje. I Pan Jezus powiedział, zostawił takie słowa. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, wiersz 10, 17 rozdziału. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Wiersz niepasujący dla wielu. Prawda? Sługami nieużytecznymi jesteśmy. To znaczy, co? Nic się nie podziało dzięki mnie? Podziało się, tak. Bóg mnie użył. Ale wszystko jest dla chwały Pana Jezusa Chrystusa. I chwała Jemu za to, że możemy być narzędziami w Jego ręku. Będąc narzędziem w ręku Pana Jezusa, narzędziem w ręku Pana Boga, wykonamy wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. Gdy On zawsze będzie pierwszy. Gdy On zawsze będzie jako cel naszego życia. Pan Jezus Chrystus. Tego życzę wam, siostry i bracia, z całego serca. Będę się modlił o was, błogosławiąc was imieniem Jezus Chrystus, aby w tej jedności zacieśniać wasze relacje, aby inni was poznawali po miłości do Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście, jeśli mam miłość do Pana Jezusa, wtedy nie mam problemu, by kochać mojego brata, kochać moją siostrę, ponieważ jest to coś, co naturalnie będzie ze mnie emanować. Uśmiechnijcie się do mnie. Aleluja. Dlaczego? Ponieważ na uśmiech potrzeba tylko użyć trzech mięśni. Jeden na dół i możemy się śmiać całą buzią. A żeby być poważnym, taką minę mieć taką poważną, to trzeba chyba 17 mięśni użyć. A więc po co je na darmo używać? Niech odpoczywają. Dlatego chciałem was tym, w tej radości Ducha Świętego zostawić. Niech Boży pokój, łaska Pana Jezusa Chrystusa będzie nad każdym z was. Zacieśniajcie się w miłości do Pana Jezusa Chrystusa i między sobą. Amen. Amen. Dziękuję, bracie pastorze, że mogłem być w waszym kościele tutaj, w twoim zborze, na którego, gdzie Bóg cię ustanowił. Wierzę, że jeśli Bóg pozwoli, może kiedyś odwiedzimy, ale Bruksela również jest otwarta. Dziękuję.
Piotrze, muszę mi jedną pieśń zaśpiewać? Na zakończenie zaśpiewamy jedną pieśń. Dziękujemy bardzo za Słowo Boże, Słowo mądrości, Słowo zachęty, Słowo korekty. Ja lubię słowa korekty, bo zawsze wzrastamy, nie? Jakie słowo korekty. A tak jak się głaszczemy, tylko o, będzie dobrze, będzie, to jest tak. Ale jak jesteśmy skorygowani, to zawsze daje nam coś do myślenia. Także mam nadzieję, że dzisiaj nas Duch Święty dotknął. Dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie. Niech was Pan błogosławi. Byliście naprawdę wielkim błogosławieństwem dzisiaj i na kampie, także niech wam Pan Bóg naprawdę to wynagrodzi i błogosławi. Jutro będziecie w Hamilton, tak? O której godzinie? 6? 7. Także też jesteśmy zaproszeni. Tak? Jesteśmy zaproszeni do Hamilton jutro na godzinę 19. Także niech was Pan Bóg błogosławi. Kochani, chciałbym, żebyśmy zebrali kolektę tak szybciutko na sam koniec podczas tej pieśni, także nie uciekajmy jeszcze, ale bądźmy też błogosławieństwem, także niech was Bóg błogosławi. Ja przyniosę koszyczek, także momencik.